czasie mojego życia spotkałam się niejednokrotnie z osobami, które gdy dzieliłam się swoim przemyśleniem, mówiły mi, że zdrowie nie ma nic wspólnego z Ewangelią i sugerowały, żeby nawet nie mieszać tych dwóch kwestii, bo Ewangelia i zbawienie nie ma nic wspólnego z naszym zdrowiem, z tym, co jemy i co pijemy. Wiecie, gdyby to mówili do mnie osoby, które są członkami kościołów pentakostalnych na przykład, ja bym to zrozumiała. Ale kiedy adwentyści mówią, że zdrowie i Ewangelia nie idą ze sobą w parze, to znaczy, że coś jest nie tak. Ja na podstawie Biblii i Ducha Proroctwa zrozumiałam, że jest inaczej. I dzisiaj będę starała się wam wyjaśnić ten związek zdrowia z Ewangelią i z poselstwem trójanielskim. Jednak stojąc tutaj, w tym miejscu, chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że w niczym nie czuję się od was lepsza. Nie czuję się nawet godna przekazywać to poselstwo. Ale zrozumiałam, że Pan chce, abym dzieliła się tym, co dał mi zrozumieć. Edukując innych, edukuję siebie. To, co będę mówiła do was, będę mówiła także do siebie. Bo wiem, jak jeszcze wiele mi nie dostaje. I może dołączę do tego jeszcze jedną myśl. Chociaż dieta jest ważna, co powiedzieliśmy, to nie jest ona żadną zasługą w procesie zbawienia człowieka. Abyśmy słuchając tego, co będę teraz mówić, mieli to na uwadze, że posłuszeństwo woli Bożej w kwestii diety, jaką On wybrał dla człowieka, nie jest tym, co nas zbawia. Na tym pierwszym wykładzie powiedziałam, że reforma zdrowia była częścią reformy życia, czyli procesu odnowy, jaki Bóg zamierzył przeprowadzić wśród Izraelitów. Dziś reforma zdrowia jest częścią reformy życia, procesu odnowy, do jakiego wezwani są chrześcijanie. Bóg wzywa nas, abyśmy powrócili tam, skąd wyszliśmy, abyśmy powrócili na tą pierwszą ścieżkę, abyśmy wrócili do korzeni, do życia zgodnego z wolą Bożą, do życia zgodnego z Jego prawami, a wśród tych praw są także prawa, które kierują naszym życiem i zdrowiem. Bóg wzywa nas, abyśmy objawili Jego wolę i Jego święty charakter całemu światu. Abyśmy każdą naszą myśl i każdy nasz czyn sprowadzili do posłuszeństwa Panu Bogu, po to, aby oddać Mu należną chwałę, hołd i dziękczynienie. Bo do tego wzywa poselstwo pierwszego anioła z Apokalipsy. Ta reforma, o której mówię i będę mówić, ta odnowa, do której jesteśmy wezwani, może zajść w życie człowieka jedynie na gruncie działania cudownej Bożej łaski w życiu człowieka. To łaska umożliwia nam i reformy, i odnowy. To łaska daje nam zrozumienie miejsca, w którym jesteśmy. To łaska daje nam zrozumienie tego, dokąd zmierzamy. To łaska daje nam zrozumienie tego, czym jest grzech, jakie zniewolenie on rodzi. To łaska daje nam zrozumienie tego, że nasze ciała, umysły są dotknięte grzechem, że potrzebują ingerencji z zewnątrz. To łaska daje nam zrozumienie, że nasze ciała są skażone, nieczyste, że są dotknięte złą motywacją, złymi pobudkami. To łaska daje nam zrozumienie, że w takim stanie nie jesteśmy gotowi na przyjście Pana. Nie jesteśmy tą ofiarą miłą Bogu. Nasze ciała w stanie, w którym wyżywamy grzech, nie mogą być przyjęte przez Boga. Musi nastąpić to stopniowe, ale całkowite uwolnienie się i od teorii, i od praktyk, które nie są zgodne z wolą Bożą, która została objawiona w Słowie Bożym. A to wszystko, drodzy, po to, aby, jak napisał apostoł Paweł, cały nasz duch, dusza i ciało były zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czy zgodzicie się, kiedy powiem, że Boże standardy są wysokie? Boże standardy są wysokie, ale Jezus ma sposób, w jaki uczynić nas ludźmi, którzy mają Boże standardy. Dzięki niemu możemy się stać ludźmi, którzy mają Boże standardy i żyją zgodnie z Bożymi standardami. On ma sposób na uczynienie nas ludźmi bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Przedstawię Wam dzisiaj powody, jakie znajduję na kartach Biblii, dla których powinniśmy z wielkim szacunkiem odnosić się do naszych ciał. Powody, dla których powinniśmy, jak apostoł Paweł napisał, krzyżować nasze ciała wraz z jego namiętnościami i żądzami. Co to znaczy ukrzyżować? W tym znaczeniu tutaj. Ukrzyżować znaczy wyrzec się własnych pragnień na rzecz woli i posłuszeństwa Jezusowi. Nasza grzeszna natura skłonna jest wybierać nie to, co jest Bogu miłe. Ona musi zostać ukrzyżowana, ujarzmiona, w sensie nieczynna, nieaktywna. Wówczas może być ona oddana woli Bożej i pełnić wolę Bożą. I aby to zrozumiale przedstawić, muszę Was przeprowadzić przez pewne kwestie biblijne. Zakładam, że proroctwa, które będę omawiać, są Wam znane. Na końcu wszystko stanie się jasne, zrozumiałe, wierzę, dla każdego. Jeżeli jeszcze ktoś ma jakieś niejasności, czy będzie miał w trakcie, na końcu wszystko się wyjaśni. I zobaczycie, dlaczego reforma życia, dlaczego reforma zdrowia, dlaczego reforma odżywiania, która należy do reformy zdrowia, jest tak ważna w życiu tych, którzy twierdzą, że oczekują na spotkanie z Panem. Wiemy, że naród izraelski nie wypełnił planów, jakie Bóg miał wobec niego. W Księdze Daniela, w rozdziałach 8 i 9, czytamy, że chociaż Izrael nie wypełnił planów, jakie Bóg miał wobec niego, to Bóg nadal go kocha i nadal się o niego troszczy i okazuje po raz kolejny wielką miłość do swojego ludu i zapowiada przez proroka, że czas szczególnej łaski dla Izraela, który znalazł się wtedy w niewoli babilońskiej, za co? Za nieposłuszeństwo, za uporczywą niewierność, za odstępowanie od Pana, za łamanie przymierza, że ten czas łaski dla narodu izraelskiego zostanie przedłużony o 70 tygodni. czyli o 490 rzeczywistych lat. Proroctwo to mówiło, że okres 70 tygodni łaski dla Żydów jest początkowym okresem dłuższego okresu proroczego, mianowicie okresu 2300 dni, czyli rzeczywistych lat. Okres 70 tygodni podzielony był, wierzę, że to znamy, a jeżeli nie, to znowu odwołuję Was do tych wykładów, które były nagrane w Poznaniu w serii Reforma Zdrowia a Ewangelia. Okres 70 tygodni podzielony był na okres 7 lat, 62 tygodni i 1 tydzień. Każdy okres ma bardzo ważne znaczenie, gdy chodzi o wypełnienie się tego proroctwa. Gdy kończyło się 70 tygodni, Izrael w 34 roku naszej ery ostatecznie odrzucił Mesjasza i tym samym odrzucił też Bożą opiekę. Odrzucił Boże prowadzenie. Dlatego Bóg odsunął go od tej swojej szczególnej łaski, co skutkowało rozszerzeniem się głoszenia Ewangelii na pogan, a także spustoszeniem Jerozolimy, które miało miejsce w 70 roku naszej ery, a także oddaniem ziemi Izraela w cudze ręce. Dane historyczne, wiemy to, poświadczają, że Jezus rozpoczął swoją misję w 27 roku naszej ery, a Jerozolima została zburzona w 70 roku, wtedy kiedy Rzymianie pod wodzą Tytusa podbili miasto. Jeżeli ktoś chciałby poznać szczegóły tego proroctwa, to odsyłam do wykładów z Poznania. Spełnienie proroctwa o 70 tygodniach stanowi w każdym detalu potwierdzenie wizji, jaką prorok Daniel otrzymał 600 lat wcześniej. Zatem, jeżeli widzimy, że ta pierwsza część tego długiego okresu proroczego, 2300 wieczorach i poranka, 2300 dniach, wypełniła się bardzo dokładnie, to możemy być pewni, że kolejna część proroctwa, po których, jak proroctwo Daniela mówi, świątynia będzie oczyszczona, spełni się tak samo dokładnie. Czas pozostały po odcięciu 70 tygodni, które były dane Żydom, to czas 1810 lat. Gdy od jesieni 34 roku, gdy do jesieni 34 roku dodamy 810 lat, to dochodzimy do jesieni roku 1844. Kiedy według proroctwa miała być świątynia oczyszczona. Czyli po tym czasie, jak mówią inne przekłady, świątynia znowu odzyska swoje prawa w Biblii Warszawskiej, czy przyjdą do odnowienia swego usługi świętej, jak mówi przekład gdański, a tłumaczenie potem będzie świątynia oczyszczona pochodzi z przekładu Biblii księdza Jakuba Wójka. O jakiej świątyni mówi to proroctwo? I na czym polega oczyszczenie tej świątyni? Wrócimy do tego za chwileczkę. Jacy byli nasi pierwsi rodzice? Zostali stworzeni jako istoty doskonałe, święte. Oni byli szczęśliwi, że nosili w sobie obraz Boga. Oni z radością służyli Bogu i z radością wypełniali Jego wolę. Ich natura pozostawała w harmonii z wolą Bożą, ich uczucia były czyste, ich pragnienia i namiętności były kontrolowane przez rozum, cechowała ich czystość moralna i duchowa nieskazitelność. Jak wiemy, poprzez grzech zostało to podobieństwo utracone. Pismo Święte naucza, że celem Boga jest przywrócić w ludziach utraconą świętość, to podobieństwo do Stwórcy. On czeka, aby ludzkość odzwierciedliła w swoim życiu ten pełen miłości Boży charakter. W ten sposób Bóg chce przygotować do życia w niebie tych, którzy przyjęli Jego ofiarę na krzyżu, czyli przyjęli uprawnienia do nieba. Przyjęcie ofiary Jezusa, przyjęcie śmierci Chrystusa jest przyjęciem uprawnień do nieba. Ale ci, którzy przyjęli uprawnienia do nieba, są zaproszeni do tego, aby teraz do tego nieba się przystosować, przystosowić. I Bóg chce tego w nas dokonać poprzez udzielenie nam swojej świętości. A świętość Boga to Jego charakter, to Jego cechy. Dlatego wzywa nas: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Dla nas, słabych, grzesznych, upadłych ludzi, powrót do tej utraconej świętości wydaje się niemożliwy. Ale Biblia mówi, że uświęcenie naszych dusz pochodzi z zewnątrz, pochodzi od Boga i jest procesem. Świętość jest darem. Świętości nie możemy wypracować. A jeżeli nam się uda cokolwiek zrobić o własnych siłach, to Bóg tego nie przyjmuje. Bóg przyjmuje tylko swoje dzieło w nas. Uświęcenie to Boże dzieło w człowieku, który otwiera się na Boga. Nie jest ono dziełem chwili, nie jest dziełem tygodnia, miesiąca, ale jest ciągłym poddawaniem się Bogu w każdej minucie naszego życia. Chcę podkreślić, że tego stanu świętości, o którym mówię, nie należy rozumieć jako doskonałość, w sensie bezbłędność czy bezgrzeszność. Takim był jedynie Pan Jezus. Jakie są praktyczne dowody na biblijne uświęcenie? W człowieku, który poddaje się Bogu, poddaje się Bożej łasce, wykonane zostaje nadnaturalne dzieło. Moc Boża może zmienić myśli, może zmienić pragnienia, może zmienić postawy, zachowania, czyniąc nas ludźmi coraz bardziej podobnymi do Boga. Wtedy w miejsce nienawiści człowiek przejawia miłość. W miejsce złości spokój, w miejsce strachu odczuwa pokój. Egoizm jest zastąpiony altruizmem. Dobro zwycięża zło. Ludzie, którzy się objadali do tej pory, stają się wstrzemięźliwi. Pycha zamienia się w pokorę. Prawda zwycięża kłamstwo. Cudzołóstwo zostaje zamienione na wierność i tak dalej, i tak dalej. I tak w Bożym człowieku zaczyna objawiać się Boży charakter. I wtedy też taki człowiek uświadamia sobie, że zaniedbuje obowiązek względem Boga, który polega na tym, aby zachować nasze ciało, nasz umysł w czystym i zdrowym stanie. Że to jest obowiązkiem wobec Boga Stworzyciela. Wtedy, kiedy jesteśmy dotknięci przez Bożą łaskę, to rozumiemy, że nadużywanie cudownych mechanizmów, które kierują pracą naszego organizmu, jest grzechem. Naruszanie praw zdrowia jest grzechem. W pierwszym liście do Koryntian, 6 rozdział, czytamy: czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie do siebie samych? Drogoście bowiem wykupieni. Wychwalajcie Boga w ciele waszym. Apostoł Paweł pisze, że nasze ciało nie zostało wykupione przez Boga. A jeżeli zostało wykupione przez Boga, to czyją jest własnością? Bożą. Jeżeli nasze ciało jest Bożą własnością, to nie możemy z nim postępować tak, jak nam się podoba. Dla ludzi, którzy żyją bez Boga, może to nie mieć żadnego znaczenia. Ale dla nas, którzy deklarujemy, że czekamy na Jezusa, dla ludzi, którzy mają za zadanie oddać Bogu chwałę i hołd, powinno to mieć znaczenie. Dzisiaj wiemy, że wskutek palenia papierosów, picia alkoholu, picia kawy, braku aktywności fizycznej, braku odpoczynku fizycznego, snu, spożywania niewłaściwych pokarmów, jedzenia pomiędzy posiłkami, ulegania apetytowi, przejadaniu się, nasze narządy wewnętrzne słabną i chorują. Ciała naszych pierwszych rodziców były zdrowe i w 100% sprawne. Ale dzisiaj nasze ciała noszą znamiona grzechu. Rodzimy się obciążeni już grzechem. Rodzimy się obciążeni czynnikami dziedzicznymi. Ale większość z nas rodzi się zdrowa. Bóg pragnie, abyśmy uszanowali dar życia i dar zdrowia. I należycie o to zdrowie dbali. Czytaliśmy w liście do Koryntian, że Jezus Chrystus nabył nasze ciała przez swoją śmierć na krzyżu. Dlatego te nasze ciała są Bożą własnością. Gdy więc nie szanujemy naszych ciał tak, jak życzyłby sobie Bóg, to znieważamy Boga. Gdy nie szanujemy naszych ciał, które są własnością Boga, to znieważamy naszego Boga. Czuje się On przez nas odrzucony. Każdy z nas osobiście odpowiada za złe nawyki i złe praktyki. Dlatego, na ile to tylko możliwe, chrześcijanie powinni robić wszystko, co w ich mocy, aby unikać tej fizycznej, duchowej i umysłowej słabości. Apostoł Paweł tym razem w liście do Rzymian napisał: wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Tutaj użyto zwrotu składać ciało. Co ono znaczy? Składać ciało to znaczy ofiarować swoje ciało, oddać ciało, poświęcić się Bogu, być do Bożej dyspozycji. W taki sposób możemy ofiarować Bogu nasze ciało. Myślę też, że możemy śmiało powiedzieć, że apostoł Paweł pisze tutaj o zasadzie życia, która stawia na pierwszym miejscu Boga i Jego wymagania. Zasada ta dotyczy też tego, co jemy, co pijemy, jak się ubieramy, co czytamy, co oglądamy, gdzie spędzamy wolny czas, jak traktujemy nasze ciało. To także odwrócenie się od wszelkiej nieczystości, niesprawiedliwości, chciwości. To odwrócenie się też od wygórowanych ambicji, od umiłowania uciech świata, od obłudnego języka, od kłamstwa, plugastwa, zazdrości, chciwości. Brak tolerancji w naszym życiu dla najmniejszego grzechu. Bo za każdy grzech musiał umrzeć nasz Zbawiciel. Kiedy nie czynimy też tych rzeczy, to dajemy wyraz tego, że nie szanujemy ofiary Chrystusa. Nie jest mi łatwo to mówić, bo mówię także do siebie. Ale ja rozumiem, że tak jest, jak mówię. Ellen White w którymś miejscu napisała, że gdybyśmy rozumieli, co wydarzyło się 2000 lat temu na Golgocie, to nie byłoby takiej mocy, która popchałaby nas do grzechu. Dlatego Bóg powołuje nas do świętości, powołuje nas do oddzielenia od grzechu. Czym jest reforma zdrowia? Reforma zdrowia jest częścią reformy życia, a związana ona jest z wprowadzeniem w praktyczne zastosowanie Bożych rad i zaleceń dotyczących troski o zdrowie w każdym aspekcie. Zatem chrześcijanin ma być reformatorem. Reformatorem we wszystkim. I reformacja, o której tutaj mówię, to wiadomo, że nie jest to ruch religijny, ale jest to działanie, które ma na celu odnowę, zmianę, która ma przynieść poprawę, ulepszenie istniejącego stanu rzeczy. Zaznaczyłam tutaj ten łaciński przedrostek re. On ma znaczenie jeszcze raz, powtórnie. Reformacja w tym znaczeniu to powrót do tego, co było na początku, a co zostało zmienione przez grzech. To ponowne tworzenie. Dlaczego? Bo pierwsze nie przyniosło zamierzonego efektu. Wolność, którą oferuje nam Bóg, a która związana jest z oczyszczeniem świątyni, do czego zaraz powrócimy, kieruje nas ku życiu w posłuszeństwie woli Bożej. A posłuszeństwo rodzi świętość, która jest owocem społeczności z Bogiem. Nie jest zasługą, ale jest owocem. Reformacja, o jakiej mówię, to tworzenie nowego człowieka. To odnawianie obrazu Boga w ludziach. Apostoł Paweł tym razem w liście do Efezjan napisał, co się tyczy poprzedniego sposobu życia, trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych rząd, odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec nowego człowieka, stworzonego według Boga, sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Przez Ducha Świętego możemy nasze serca i nasze umysły i nasze ciała utrzymać w czystości. Kolejny fragment z 12 rozdziału listu do Rzymian. A nie upodabniajcie się do świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Apostoł Paweł tutaj przypomina nam, że przemiana naszego życia musi rozpocząć się od przemiany naszego umysłu. Dlatego Ellen White napisała, że przyjęcie reformy zdrowia musi poprzedzać reforma serca. Gdy zostanie zmienione myślenie, to ono pociągnie za sobą zmianę naszych postaw. Zmianę w zachowaniu, usposobieniu, w sposobie bycia. I zmianę w tym, co kładziemy na nasze talerze i co wkładamy do naszych ust. Zmiana myślenia przyniesie też zrozumienie tego, co jest wolą Bożą, a co tą wolą nie jest. Jak powiedziałam, odnowienie umysłu dotyczy także naszego stosunku do tego, co jemy, ile jemy i kiedy jemy. W książce Chrześcijanina dieta polecam Wam z całego serca tę książkę, szczególnie rozdział 1, 2, 3 i 23. Ellen White napisała taką głęboką myśl. Niewolnikom apetytu nie uda się osiągnąć czystego charakteru chrześcijańskiego. To uległość apetytowi stawiła podstawę pierwszego grzechu. Ale zwycięstwo Chrystusa nad apetytem jest zapewnieniem, że i my możemy zostać zwycięzcami. Uczyńmy, co do nas należy. Czyli podejmijmy postanowienie, że nie będziemy folgować zachciankom apetytu, że nie będziemy kupować ani spożywać tego, co nie wzmocni sił fizycznych i zdolności umysłowych. A boska moc doprowadzi nas do zwycięstwa. Tekst, który był czytany na samym początku. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czynicie. W jaki sposób możemy jeść i pić na chwałę Bożą? Bazylii Wielki napisał takie fajne słowa, posłuchajcie. Je się i pije na chwałę Bożą wówczas, gdy wciąż pamięta się o dobroczyńcy i pozostaje w takim usposobieniu ducha, które przejawia się również w zachowaniu ciała. Nie spożywa się zatem pokarmów machinalnie, lecz ze świadomością, że patrzy na nas Bóg. A posilając się, ma na uwadze, żeby nie jeść jedynie dla rozkoszy i przyjemności, lecz po to, by nabrać sił do spełniania czynów według przykazań Chrystusa. Podoba się? Bardzo mi się podoba. Szkoda, że dzisiaj tak mało takich mądrych myśli gdzieś w literaturze. Powrócę jeszcze do słów Pawła, który wzywa nas do ukrzyżowania naszych ciał wraz z namiętnościami i żądzami. Poskromienie naszego ja przychodzi tylko przez Bożą moc. I wtedy, kiedy krzyżujemy to nasze własne ja, te nasze własne dążenia, pragnienia, cele, po to, by wybrać Bożą wolę, wtedy oddajemy Bogu cześć. Wtedy oddajemy Mu należny tylko Jemu szacunek. Wtedy w naszym życiu spełnia się to, o czym czytamy w 14 rozdziale Apokalipsy. Wiedziałam przedtem, że Bóg ma wysokie standardy, bo On akceptuje tylko świętość. Dlatego ofiara Syna Bożego jest jedyną, przez którą możemy być uratowani. Każdy, kto wyznaje wiarę w Jezusa, powołany jest do tego, by żyć jak On. W tym celu Bóg udostępnia nam swoją moc, która ma pomóc nam pokonać nabyte i odziedziczone złe skłonności. Która ma pomóc nam pokonać te wszystkie słabości naszego ciała i umysłu. On chce uczynić nas świętymi tak samo, jak uczynił świętymi naszych pierwszych rodziców. Bóg ma sposób, w jaki to zrobić. Bóg ma sposób, jak uczynić nas ludźmi bez zarzutu na dzień Jego przyjścia. Nie uczyni tego jednak bez współpracy z nami. Alonzo Jones napisał tak. Ludzie nie zostają zbawieni, będąc całkowicie uwolnionymi od ciała, lecz przez przyjęcie mocy do zwyciężania i panowania nad jego wszystkimi słabościami, złymi skłonnościami i pragnieniami. Ludzie nie rozwijają charakteru, gdy zostają umieszczeni w sferze pozbawionej pokus, lecz przez przyjęcie mocy na polu pokus, tam gdzie są, aby zwyciężali każdą z nich. Każda dusza, która przyjmie i będzie zachowywać wiarę Jezusa, może odnieść to zwycięstwo w całej pełni. Zobaczmy jeszcze, jak apostoł Paweł rozumiał tę doniosłość zdrowego ciała dla uzyskania nienaganności chrześcijańskiego charakteru. Jak wcześniej na slajdzie było, żebyśmy wezwanie na przyjście Pana. A kto tego ma dokonać? Ten tekst mówi, to Bóg potrafi nas całkowicie uświęcić. W pierwszym liście do Koryntian, 9 rozdział, Paweł napisał tak. Umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Co to znaczy, umartwiam ciało moje i ujarzmiam? To znaczy, przyjmuję moc do zwycięstwa. To znaczy, przyjmuję moc do panowania nad wszystkimi złymi skłonnościami i pragnieniami mojego ciała. Apostoł Paweł rozumiał, że bycie Żydem, apostołem, głosicielem Ewangelii, że chodzenie do synagogi, on rozumiał, że nie to zbawia człowieka. I on rozumiał, że jeżeli jego życie nie będzie życiem poddania Bogu i przyjmowania Bożej mocy w celu oddalania złych skłonności, złych pragnień, on rozumiał, że może być odrzucony, pomimo tego, że zna Boga, zna drogę i jest głosicielem Ewangelii. Jeżeli chcemy należeć do grona tych, którzy żywo powitają powracającego Chrystusa, a ja tego chcę, ja tego pragnę i modlę się, żeby Bóg przygotował mnie na ten dzień, żeby dokończył we mnie to dobre dzieło, które rozpoczął. Jeżeli chcemy tego doświadczyć, jeżeli chcemy być w tej grupie, to musimy doświadczyć reformy i odnowy w każdym obszarze naszego życia. Musimy zadbać o całego człowieka, tak aby jego całe życie było w harmonii z jego prawem, z jego wolą. Dlatego możemy powiedzieć, że naszym zadaniem dzisiaj jest poznać zasady reformy zdrowia. Potem przyjąć te zasady i współpracować z Bogiem w procesie przywrócenia w nas jego moralnego obrazu, a także przywrócenia zdrowia ciała i duszy. To teraz możemy wrócić do proroctwa. Gdyby dziś zapytać przeciętnego chrześcijanina, gdzie jest dzisiaj Chrystus i co robi, to jaką odpowiedź usłyszelibyśmy?
Nie wiem.
No na tą pierwszą część, przypuszczam, jeszcze wielu znałoby odpowiedź, gdzie jest. No zmartwychwstał, poszedł do Ojca, czyli jest w niebie. Ale co robi? A my jako adwentyści wiemy, co Jezus dzisiaj robi? Wiemy, dla kogo wykonuje tę służbę? Czy współpracujemy z Nim w tej Jego służbie? Jeżeli tak, to chwała Bogu. Biblia naucza, że w niebie znajduje się świątynia i Jezus w tej świątyni pełni służbę jako nasz pośrednik. Na to wydarzenie właśnie wskazuje proroctwo o 2300 porankach i wieczorach, które prowadzi nas, jak wcześniej powiedzieliśmy, do jesieni roku 1844. W liście do Hebrajczyków, 9 rozdział, czytamy, albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami, przed obliczem Boga. Co Jezus robi dzisiaj w świątyni? Wstawia się. Co to znaczy wstawiać się? Co to znaczy wstawiać się za kimś? To inaczej ujmować się za kimś, tak? Bronić kogoś, stawać w czyjejś obronie albo usprawiedliwiać. Nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek z nas nie rozumiał tego, co działo się w świątyni ziemskiej. Na czym polegała służba w świątyni ziemskiej? Ponieważ świątynia ziemska uczy nas o służbie, którą dzisiaj Pan Jezus wykonuje w świątyni w niebie. Jest to ważne, abyśmy znali budowę świątyni, sprzęty, które tam są, które tam były, ponieważ wszystko, co było w świątyni, wskazywało na Jezusa Chrystusa. To jest ważne, abyśmy rozumieli te rytuały, które tam się odbywały. W wykładach z Poznania omawiam to bardzo dokładnie. W świątyni odbywała się służba krwią. Gdy ofiara została zabita przez skruszonego grzesznika, który chciał pojednać się z Bogiem, kapłan brał nieco krwi do naczynia, wnosił tą krew do miejsca świętego i tam skrapiał tą krwią na zasłonę, która oddzielała miejsce święte od Najświętszego oraz pomazywał tą krwią rogi ołtarza kadzidlanego. I w ten sposób dokonywało się pojednanie za grzesznika, a jego grzech był odpuszczany. Co symbolizowało to kropienie krwią w miejscu świętym na zasłonę? Symbolizowało przeniesienie grzechu z grzesznika na świątynię. I w ten sposób dzień po dniu grzechy Izraelitów były wnoszone do świątyni i tam zapisywane krwią. Choć zostały one przebaczone, to ich zapis pozostał w świątyni. I dlatego, że świątynia była w symboliczny sposób zanieczyszczana tymi wyznawanymi grzechami, to raz do roku dokonywana była ceremonia oczyszczenia świątyni. Na zakończenie całego roku liturgicznego było święto nazywane Jom Kippur, które było inaczej dniem sądu, dniem pojednania. To święto miało miejsce co roku w narodzie izraelskim. Kiedy dochodziło do pełnego pojednania pomiędzy Bogiem a grzesznikiem i zapis ich grzechu był usuwany ze świątyni. A jak to jest dzisiaj? Gdy Duch Święty dotknie nasze serce, pobudzi nas do wyznania naszego grzechu, przychodzimy do Boga w modlitwie. W skrusze, w pokucie, przychodzimy do Boga w modlitwie i prosimy Go, aby wybaczył nasze grzechy. Jezus jest w świątyni, więc nasze grzechy składane są na Jezusa, który stał się naszym zastępcą i przenoszone są do świątyni w niebie. I wówczas w rejestrach nieba przy naszym nazwisku zostanie napisane przebaczone. Grzech, który popełniliśmy, zostanie wybaczony. Grzech został przebaczony, ale zapis grzechu pozostaje nadal w świątyni. I w związku z tym, tak samo jak świątynia ziemska potrzebowała oczyszczenia z grzechów, które były wnoszone do świątyni, tak świątynia ziemska, tak świątynia niebiańska też musi być oczyszczona z rejestru grzechów. A oczyszczenie to musi mieć miejsce jeszcze przed zakończeniem historii tej ziemi. Czyli jeszcze musi być ono zakończone jeszcze przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. A co wtedy, kiedy nasze grzechy nie zostaną przez nas szczerze wyznane, albo nie wszystkie nasze grzechy, które Bóg nam objawił, zostaną wyznane? Jeżeli nie zostaną wyznane, nie zostaną wymazane. I wówczas to my będziemy musieli ponieść karę, zapłacić cenę grzechu, czyli ponieść śmierć. Ellen White zachęca, abyśmy modlili się, żeby Bóg przypomniał nam, w czym Go zasmuciliśmy, gdzie złamaliśmy Jego prawo, abyśmy każdy grzech mogli wyznać. Grzechy niewyznane i nieżałowane nie mogą zostać wymazane. Zgodnie z proroctwem o 2300 dniach, czyli latach, od jesieni 1844 roku żyjemy w czasie oczyszczenia świątyni niebiańskiej, czyli wymazywania grzechów tych, którzy szczerze żałują za życie w oddzieleniu od Boga, za życie niezgodne z Jego wolą. I gdy to dzieło oczyszczenia zostanie dokonane, Jezus zakończy swoją służbę, ściągnie szaty kapłana, ubierze szaty króla i wtedy będzie mógł przyjść na ziemię po tych, których oczyścił z grzechu. Mówiliśmy, że gdy Bóg chciał przygotować Izraelitów na wejście do ziemi obiecanej, to wprowadził reformę zdrowia i że także w naszym przypadku chce posłużyć się tą samą metodą wychowawczą. Bóg wykorzystuje reformę zdrowia w celu oczyszczenia swojego ludu i przygotowania go na spotkanie z Bogiem i warunkami, które będą na nowej ziemi. Chciałabym, abyśmy przypomnieli sobie, w jaki sposób Bóg zbawia człowieka i co to ma wspólnego ze świętością. Nie wiedziałam, że mam nie przestawiłam. Już jest, wszystko widzicie, prawda? Dobrze. Drodzy, wcześniej mówiłam o tak zwanym uprawnieniu do nieba i do przysposobienia. I o przysposobieniu do nieba. Omówię teraz te dwa pojęcia. Kiedy człowiek przyjmuje ofiarę Pana Jezusa, to zostaje ułaskawiony, czyli usprawiedliwiony, czyli uprawniony do nieba. Bóg uznaje go za niewinnego i przypisuje mu swoją świętość. Ta Boża świętość okrywa człowieka i ona daje mu prawo do nieba. Prawo do nieba. Ona upoważnia do nieba. To jest 100% dar Boży i człowiek nie ma w nim żadnego udziału. Z kolei człowiek, który przyjął prawo do nieba, potrzebuje jeszcze do nieba zostać przygotowany. Potrzebuje zostać upodobnionym do Boga. Zostaje więc zaproszony do przyjęcia Bożego charakteru, czyli do zaakceptowania zasad, jakie istnieją w niebie. Kiedy człowiek wyraża na to zgodę, to Bóg udziela mu swojej świętości. Co to znaczy, że Bóg udziela człowiekowi, który przyjął prawo do nieba, swojej świętości? Bóg daje, obdarza, przekazuje, udostępnia, użycza. Co to znaczy użyczyć komuś czegoś?
Coś swojego.
Mam tutaj wodę. Chciałbym, ktoś mogę mu użyczyć. To będzie nadal moja woda, ale ty ją też będziesz miał. Prawda? Bóg użycza człowiekowi swojej świętości. Wtedy cechy Bożego charakteru stają się cechami człowieka. Znaczy to, że te cechy charakteru Boga przejawiają się rzeczywiście w życiu człowieka. Czy, Andrzeju, piłbyś rzeczywiście tę moją wodę? Smakowałaby tak samo? Zaspokoiłaby twoje pragnienie? Podobnie z cechami Bożego charakteru, których Bóg chce nam użyczyć. I tak dzięki mocy Bożej charakter człowieka może być przemieniany, może być kształtowany na Boże podobieństwo. Proces ten nazywamy uświęceniem i on, jak mamy napisane, przystosowuje nas do nieba. Uświęcenie przystosowuje nas do nieba poprzez przyjęcie Bożego charakteru i Jego woli. Właśnie w taki sposób Bóg grzesznemu człowiekowi udziela swojej świętości. W taki sposób Bóg uzdalnia go do miłowania Boga, do miłowania prawdy i do życia w posłuszeństwie. Z miłości do Boga wypływa także pragnienie przestrzegania zasad zdrowia, jakie on przekazał. Na slajdzie mamy koło zdrowia, na które składa się 8 elementów. Odżywianie, woda, aktywność fizyczna, słońce, powietrze, odpoczynek, wstrzemięźliwość i zaufanie. Znamy te zasady. Wierzę, że każdy je kiedyś przeanalizował i każdy wie, które obszary wymagają jeszcze pracy. Ja zachęcam Was, abyśmy na te zasady nie patrzyli jak na wyrzeczenie, jak na samo wyrzeczenie, ale abyśmy na te zasady patrzyli jak na coś, czym one rzeczywiście są, a są wielkim błogosławieństwem. Dzisiaj najbardziej interesuje nas odżywianie. Ja dzisiaj powtarzam wiele może podobnych myśli, podobnych kwestii, ale robię to celowo. Powiedzieliśmy wcześniej, że jesteśmy wezwani, aby przyjąć Boże zasady i współpracować z Bogiem w procesie przywrócenia nam utraconej świętości, w procesie przywrócenia zdrowia ciała i duszy. To dowiemy się teraz, jak współpracować z Bogiem, z naszym Panem Jezusem Chrystusem w czasie, kiedy On dziś, teraz jeszcze daje nam czas łaski i czeka w świątyni na nasze grzechy, na nasze wyznane grzechy. I będzie tam tak długo, dopóki my nie przyjmiemy w naszym życiu pełni Jego mocy do zwycięstwa nad każdym grzechem. Z Księgi Kapłańskiej dowiadujemy się, że Bóg dał Izraelitom dokładne wskazówki, jak mają postępować w dniu, który przypadał na oczyszczenie świątyni. Jak Izrael zachowywał się w czasie Jom Kippur, podpowie nam, jak my powinniśmy żyć i zachowywać się w czasie, kiedy trwa nasz Jom Kippur, nasz dzień sądu, nasz dzień pojednania, nasz dzień oczyszczenia. Księga Kapłańska, 16 rozdział. W miesiącu siódmym, 10 dnia tegoż miesiąca, ukorzycie się i nie będziecie wykonywać żadnej pracy. A Kapłańska, 23 rozdział, mówi: każdy zaś, kto się nie ukorzy w tym dniu, będzie wytracony ze swojego ludu. Było to bardzo ważne, aby każdy aktywnie uczestniczył w czasie, kiedy trwało oczyszczenie świątyni. Brak uczestnictwa oznaczał brak oczyszczenia, brak uzyskania pojednania z Bogiem, brak uświęcenia, a w konsekwencji odłączenie od ludu Bożego. To przyjrzyjmy się teraz temu aspektowi ukorzenia się. Czym jest ukorzenie? Co ukorzenie oznacza dla nas dzisiaj? Słowo ukorzyć oznacza okazać pokorę, okazać uległość wobec kogoś lub czegoś, uznać swoją niższość, uniżyć się, pokłonić się, schylić przed kimś głowę. Wtedy, gdy korzymy naszą duszę przed Bogiem, to wywyższamy Chrystusa. A do tego wzywa poselstwo trójaniańskie. Co jest przeciwieństwem ukorzenia? Samowywyższenie, pycha, wyniosłość, zarozumiałość, egoizm. W gruncie rzeczy każdy grzech, który popełniamy, ma swoje źródło w samowywyższeniu się. Grzech Lucyfera zaczął się od czego? Od jego pychy. On chciał być ponad Jezusem Chrystusem. łamiemy Boże prawo, to ustanawiamy się ponad Bożym prawem. A to jest samowywyższenie. Każdy grzech ma swój początek we własnym ja. Dlatego ukorzyć się przed Panem znaczy badać swoje serce i żyć w zgodzie z zasadami, które Bóg wyraża w swoim prawie. W terenach Jeremiasza, 3 rozdział, czytamy: doświadczajmy i badajmy nasze drogi i nawróćmy się do Pana. Wznieśmy nasze serca i nasze dłonie do Boga w niebiesie. Co oznacza wznoszenie dłoni do Boga? Oznacza modlitwę. Żeby współpracować z Bogiem w oczyszczaniu naszych serc, powinniśmy spędzać z Nim czas na modlitwie. Jezus zna nasze serca. Gdy modlimy się, to Duch Święty oświeca nas i daje nam poznanie naszych słabości. Przypomina nam o naszych, o tym, co jeszcze powinno być rozwiązane pomiędzy nami a Bogiem. Gdy modlimy się, to poznajemy prawdę o nas samych. Kiedy zostajemy przekonani o grzechu, co powinniśmy zrobić? Przyjść w uniżeniu, w pokorze do Boga w modlitwie, z zamiarem wyznania tego grzechu i nie wracania do niego nigdy więcej. Wiecie, wielu ludzi mówi, że wystarczy, że jak zgrzeszysz, to przeprosisz Boga, a jak zgrzeszysz kolejny raz, to znowu przeprosisz, a jak zgrzeszysz dalej, potem 77 razy, potem niektórzy powołują się na słowa: dziadeczki, to wam mówię, nie grzeszcie, mamy orędownika. Co by sugerowało, że możemy przez całe życie popełniać ten sam grzech. Ale jak to wygląda, kiedy jesteśmy niby smutni z powodu grzechu, przychodzimy do Boga, Boże, wybacz, ale kiedy nie żałujemy i kiedy nie ma odwrócenia się od tego grzechu? A my wiemy, że nastanie czas, kiedy Jezus skończy orędowniczą służbę w świątyni w niebie i nie będzie już tam możliwości na odpuszczenie grzechu. Dlatego jeszcze zanim wyjdzie dekret niedzielny, powinniśmy tak badać nasze serca, abyśmy byli gotowi na czas, kiedy ci, którzy żywo będą odsądzeni, nie wiem, może już niektórzy z nas są, ale z tego co rozumiem, to dopiero ten czas nadejdzie wtedy, kiedy zostanie wydany dekret niedzielny. Powinniśmy dziś być gotowi na zabranie nas do nieba. Niektórzy mówią: o, ja dopiero jak wyjdą, właśnie wyjdzie dekret niedzielny, wyjdą prześladowania, to wtedy przyjdę do Pana całym sercem, zostawię swoje grzechy. Ale drodzy, Ellen White napisała, jeżeli ktokolwiek z nas myśli, że potem będzie czas na nawrócenie się, na pełne oddanie serc Chrystusowi, to każda z tych osób będzie zawiedziona. Bo potem szatan tak opanuje nasze serca, że jak czytaliśmy w którymś fragmencie, że ci, którzy połowicznie nawrócili się w kwestii jedzenia mięsa, odejdą od ludu Bożego. W innym mieście jest napisane, że staną się najbardziej zaciętymi przeciwnikami prawdy Bożej. Teraz jest czas. Nie wtedy, kiedy znaki czasu posuną się do przodu. Teraz jest czas dla mnie, dla was, dla naszych rodzin, dla naszych zborów, dla naszych przywódców, aby głosić to poselstwo. To poselstwo nie może być nad poselstwem krzyża, ale nie może być sprowadzone do poziomu, do którego często się je sprowadza, mówiąc, że jest niepotrzebnym dodatkiem do Ewangelii. Gdy korzymy nasze dusze przed Bogiem, gdy wyznajemy nasze grzechy w modlitwie i prosimy o moc do zwycięstwa, by nigdy nie wracać już do tych grzechów, to wtedy współpracujemy z Jezusem w dziele, jakie On wykonuje dla nas dzisiaj w świątyni. Z ukorzeniem duszy wiąże się bardzo ściśle post. W zasadzie słowa pościć i ukorzyć się są równoznaczne. Kiedy w starożytności ludzie pościli? starożytności post był wyrazem skruchy za popełnione grzechy. Ludzie zasmuceni z powodu popełniania grzechu płakali i pościli. W dniu, w którym Pan Bóg oczyszcza świątynię, oczekuje od nas, abyśmy także pościli. Na wzór tego, co było w świątyni starotestamentalnej, w dniu Jom Kippur Bóg wymagał całkowitego wstrzymywania się od jedzenia. No tak, ale czy to znaczy, że my od jesieni 1844 roku nie powinniśmy nic jeść? No bo Żydzi nie jedli w Jom Kippur. Drodzy, Żydzi mieli pościć tylko jeden dzień, bo tylko jeden dzień trwał Jom Kippur. A nasz dzień sądu trwał 1844 roku. Trwa nadal, jeszcze trwa. Tamten post to dla nas lekcja. To dla nas wielka lekcja, która uczy nas całkowitej kontroli nad apetytem. Zobaczcie, co czytamy w takiej internetowej definicji postu. Post to dobrowolne powstrzymywanie się od spożywania pewnych rodzajów pokarmu. Powstrzymywanie się od jedzenia w ogóle lub przez określony czas lub ograniczanie jego ilości. Postem nazywa się też dobrowolnie podejmowane postanowienia odmawiania sobie określonych potraw i przyjemności. W szerszym znaczeniu post związany jest z odrzuceniem tego, co przeszkadza nam zbliżyć się do Boga. Odrzuceniem tego, co przeszkadza nam badać nasze serca, korzyć się przed Bogiem. Odrzuceniem tego, co zabiera nam czas na modlitwę. Post łączy się z odrzuceniem tego, co zabiera nam czas na rozmyślanie o Bogu, na wypełnianie Jego woli. Łączy się z odrzuceniem tego, co obciąża ciało, umysł, tym, co ogranicza możliwości poznawcze człowieka, tym samym odbierając siłę, która jest potrzebna do tego, żeby wykonać dzieło, które ma wykonać lud Boży przed przyjściem Jezusa. Więc jak należy pościć w czasie, kiedy trwa oczyszczenie świątyni w niebie? Zaczęliśmy nasze rozważania od księgi Daniela i teraz wrócimy do tej księgi, ponieważ w tej samej księdze znajdujemy odpowiedź na pytanie, jak należy właściwie pościć. Znamy pewne historie, w których Daniel korzył się przed Bogiem. W jaki sposób Daniel korzył się przed Bogiem? Daniel, rozdział 10, wiersz 3. Nie jadłem wybornych potraw, nie brałem do ust ani mięsa, ani wina. Z tych tekstów wynika, że Daniel, kiedy pościł, korzył się przed Bogiem poprzez sprawowanie całkowitej kontroli nad swoim apetytem. Dlaczego to jest ważne? Znamy wiele zalet kontroli nad apetytem. A ja skupię się na wybranych, tak? A zacznę od tego, że nasze nawyki w jedzeniu i w piciu mogą mieć pozytywny albo negatywny wpływ na funkcjonowanie płatu czołowego. Płat czołowy jest tym obszarem mózgu, który odpowiedzialny jest za podejmowanie decyzji, za rozumowanie. Tam zachodzą procesy myślowe. Tam znajduje się nasz intelekt. Tam ćwiczymy naszą wolę. Zatem płat czołowy jest siedzibą naszego charakteru. Żeby współpracować z Bogiem poprzez ukorzenie serc i modlitwę, musimy mieć jasne umysły. Żeby przeciwstawiać się pokusom, musimy umieć rozróżnić dobro od zła. Musimy mieć jasne umysły, trzeźwe Biblię. Potrzebujemy trzeźwych umysłów. Pamiętacie na słowa Jezusa? Łukasz 21 rozdział. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt, i aby ów dzień was nie zaskoczył. Jezus daje tutaj bardzo ważną lekcję. Pokazuje niebezpieczeństwo stawiania jedzenia i picia na pierwszym miejscu. Pokazuje też konsekwencje pobłażania niepohamowanemu apetytowi. Przeczytałam kiedyś takie słowa, bardzo mi się spodobały. Umysł stał się dziś niewolnikiem apetytu, a naszym największym narzędziem zniszczenia są nasze usta. Naszymi ustami często niszczymy innych ludzi, ale też możemy niszczyć nas samych. Kilka myśli z książek Ellen White. Brak umiaru w jedzeniu jest bardzo często powodem choroby. Aby mieć zdrowie, trzeba jeść rzadziej niż częściej. Jeść mniej niż więcej, jeść prościej niż wykwintniej. W wielu przypadkach rozwiązanie problemu zdrowotnego jest rezygnacja z jednego lub dwóch posiłków albo zaniechanie jedzenia na dzień, dwa, a jeżeli trzeba dłużej. Jedząc często i dużo, jedząc pokarmy mięsne i tłuste, słodkie i przetworzone, nakładamy na organizm ciężar, którego on nie potrafi unieść. Przekąski i jedzenie między głównymi posiłkami to rzecz niezdrowa. Trzy posiłki, a w wielu przypadkach dwa, to najlepszy wybór. Lepszy wybór niż pięć posiłków dziennie. Tylko niektórzy powinni jeść więcej niż trzy posiłki dziennie. Zdecydowana większość nas wie, że mogłaby spożywać tylko dwa posiłki dziennie. Wielu ludzi traktuje, pobłaża sobie, traktuje swój żołądek jak śmietnik. Je, kiedy ma ochotę, nawet chwilę potem, kiedy organizm został nasycony i nie potrzebuje pokarmu. Gdy się przejadamy, dochodzi do nadwagi i przeciążenia narządów trawiennych, które rodzi problemy. Przekraczanie praw natury, jakim podlega nasz organizm, uważać należy za grzech. Gdy to zrozumiemy, wyznamy ten grzech przed Bogiem i będziemy prosić, aby pomógł nam panować nad apetytem, aby pomógł nam wprowadzić zasadę regularności, umiaru i prostoty do naszej kuchni. Dieta owocowo-warzywna albo warzywno-owocowa. Dieta owocowa lub owocowo-warzywna przynosi świeżość i bystrość każdemu, a zwłaszcza pracownikom umysłowym. Jedzmy mniej, rzadziej i prościej. Naturalnie. Jak najmniej obróbki termicznej. Ale jedzmy smacznie. Prosto nie wyklucza smacznie. Uczmy się wstrzemięźliwości. Nauka o wstrzemięźliwości w każdym aspekcie naszego życia jest przeciwna chęci pobłażania sobie. Droga samozaparcia jest drogą zdrowia. Uwolnijmy nasz organizm od ciężarów, które siłą narzucamy. Odrzućmy przyczynę wielu problemów zdrowotnych. Radźmy się rozumu i praw zdrowia, a nie smaku. Wracamy do poszczenia Daniela. Nie jadłem wybornych potraw, nie brałem do ust ani mięsa, ani wina. Wyborny to znaczy inaczej wykwintny, wyszukany, wyśmienity. Myślę, że moglibyśmy powiedzieć, że Daniel w czasie swojego postu nie jadł tego, co dzisiaj nazwalibyśmy rarytasem, smakołykiem. Zgadzacie się ze mną? Cieszę się, że mnie słuchacie. Myślę też, że do tej grupy moglibyśmy na pewno zaliczyć słodycze, ciasta. Dlaczego Daniel tego nie jadł? Wahania poziomu cukru, po tym, gdy spożywamy coś słodkiego, mają wpływ na naszą zdolność myślenia, ale nie tylko, bo myślenie ma wpływ na naszą umiejętność podejmowania decyzji. Nasz intelekt, nasza siła woli są osłabione, a to ułatwia uleganie pokusom. Dla nas dzisiaj, którzy żyjemy w dniu oczyszczenia świątyni, jest to ważne, abyśmy unikali słodkich ciast, abyśmy unikali słodyczy. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że dla wielu z nas może to być coś bardzo, bardzo trudnego. Dlaczego? Ponieważ cukier uzależnia. Cukier działa jak narkotyk. Cukier działa na mózg podobnie jak heroina i kokaina. Takiego zdania jest wielu naukowców. Ale kochani, Bóg ma sposób na uwolnienie nas z cukrowego uzależnienia. Następnym pokarmem, którego Daniel nie jadł w czasie postu, było mięso. Ze spożywaniem mięsa wiąże się wiele negatywnych konsekwencji, ale nie będziemy dzisiaj tego omawiać. Zwrócę tylko uwagę na hormon, który nazywa się 17-hydroksykortykosteroid, który naturalnie wydziela się pod wpływem emocji, jakie towarzyszą zwierzętom w czasie śmierci, ale ten hormon też wydziela się przez całe ciężkie życie zwierząt hodowlanych. Gdy spożywamy mięso, ten hormon stymuluje dolną część mózgu, która odpowiada za namiętności. Jedzenie mięsa wzmacnia pożądliwości ciała, a to w dużym stopniu ułatwia uleganie pokusie. Ta dolna część mózgu odpowiada za namiętności. W końcu, drodzy, czytamy, że Daniel nie pił wina. Myślę, że tego nie trzeba szczegółowo omawiać, ale też mam tutaj jedną myśl. Spożywanie alkoholu, nawet w najmniejszych ilościach, powoduje utratę komórek mózgowych w płacie czołowym, o czym mówiliśmy, jak ważny jest ten płat czołowy. Więc alkohol wpływa na aktywność tego przedniego płatu czołowego. Bóg wzywa nas, abyśmy trzymali się z dala od alkoholu. Spójrzmy teraz na związek postu z samokontrolą. I znowu kilka myśli. W Piśmie Świętym post związany jest z wyrzeczeniem i samokontrolą. Zaspokajanie głodu jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, ale pożądliwość jednym z podstawowych grzechów. Tak więc sens samokontroli traci na znaczeniu, gdy nie ma w niej zawartej kontroli nad ciałem. Nie jest ona możliwa bez samodyscypliny. Musimy zdyscyplinować nasze ciała, aby były nam posłuszne. Poszczenie jest jednym ze sposobów umacniania naszej samokontroli. Inna myśl. Celem postu nie jest zwrócenie na siebie uwagi czy przypodobanie się Bogu, lecz zdyscyplinowanie samego siebie, wyparcie się własnej woli, własnego ja, opróżnienie się z ego, a tym samym danie Bogu prawa do wpisania w nasze serca Jego charakteru. Gdy pościmy, to umacniamy taki komunikat pomiędzy nami a niebem, że nam na czymś bardzo zależy. Że jesteśmy gotowi poświęcić nasze śniadanie, obiad czy kolację, czy jedzenie pomiędzy posiłkami, po to, aby mieć lepsze relacje z Bogiem. Jak bardzo zależy nam na oczyszczeniu naszych charakterów. Ile jesteśmy gotowi poświęcić, żeby Bóg wpisał w nas swój charakter. Drodzy, w czasie, kiedy trwa oczyszczenie świątyni w niebie, Bóg pragnie, abyśmy powrócili do diety, którą On dał ludziom na początku. Bóg wybrał dla nas najlepsze. świecie nie znajdziemy mięsa. Nie było Bożym zamiarem, aby człowiek zabijał zwierzęta i spożywał ich mięso. Dieta pochodząca z raju zawierała wyłącznie produkty roślinne. I taka dieta także dzisiaj zapewnia nam najlepsze siły do zachowania zdrowia, a to bezpośrednio oddziałuje na naszą psychikę i na naszą duchowość. Stosowanie Bożej diety pomaga nie ulegać pokusom, ale ulegać woli Bożej. Ellen White napisała: prawdziwy post, który powinien być zalecany wszystkim, to wstrzymywanie się od każdego stymulującego pokarmu, a właściwe używanie zdrowej, prostej żywności, którą Bóg zapewnia w obfitości. Zatem bezmięsny styl życia i praktykowanie prostej roślinnej diety są dla ludu ostatku formą postu, która przygotowuje ich na spotkanie z Panem. Dlaczego jeszcze ta kontrola apetytu jest taka ważna? Bo to z powodu braku kontroli nad apetytem upadli nasi pierwsi rodzice. A teraz koło się zamyka. My, dzięki mocy Bożej, mamy tę kontrolę nad apetytem odnieść. Chrystus został poddany próbie w kwestii apetytu. Przez blisko 6 tygodni opierał się o pokusie na rzecz człowieka. Ten długi post na pustyni miał stać się po wszystkie czasy lekcją dla upadłego rodzaju ludzkiego. Chrystus nie został pokonany przez silne pokusy wroga i to jest zachętą dla każdej duszy borykającej się z pokusami. Każdemu członkowi rodziny ludzkiej Chrystus umożliwił oparcie się pokusie. Wszyscy, którzy pragną prowadzić pobożne życie, mogą zwyciężać tak, jak zwyciężał Chrystus. On dał dowód człowiekowi, że rozpocznie dzieło zwyciężania tam, gdzie zaczął się upadek, na punkcie apetytu. Gdy będziemy potrafili kontrolować nasz apetyt, będziemy potrafili kontrolować nasze ciało. Możemy wówczas kontrolować nie tylko pragnienia seksualne, ale też temperament, dumę, niecierpliwość, złość, nienawiść, ambicje. Zniewalająca moc apetytu doprowadza do ruiny tysiące ludzi. Tymczasem, jeżeli odnieśliby oni zwycięstwo w tej dziedzinie, posiedliby moralną siłę, aby przezwyciężać każdą inną pokusę szatana. Kochani, wiecie, chcę w tym miejscu podzielić się krótkim doświadczeniem. Dawno temu dzieliłam się z pewnym pastorem moim zrozumieniem na temat poselstwa zdrowia. Ten pastor powiedział mi tak: Agata, wiesz, jak ta książka nosi tytuł w oryginale? Książka Chrześcijanina Dieta w wydaniu polskim. Ja wtedy nie wiedziałam, jaki nosi tytuł w oryginale, a pastor mi powiedział: Agata, to są rady na temat żywienia. Rady. Agata, to są tylko rady. Wiesz, co to są rady? To są tylko rady. To nie są żadne wymogi, zalecenia. To są tylko rady. I wtedy ja jestem przekonana, że od Boga dostałam myśl. I powiedziałam: pastorze, a w liście do Laodycei jest napisane: radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, i tak dalej, i tak dalej. I powiedziałam wtedy: co się stanie ze mną i z tobą, jeżeli nie przyjmiemy tej rady? To jest też tylko rada. Wiecie, pastor nie wiedział, co odpowiedzieć. Po jakimś czasie podszedł do mnie i powiedział: Agata, dziękuję Ci za tamtą rozmowę. Ja już nie jem mięsa. To nie są tylko rady. Albo są tylko rady. Ale jeżeli Bóg daje rady, to daje je po coś. Potem ktoś, kiedy przytaczałam pewne teksty, między innymi ten tekst Ellen White, podszedł do mnie i powiedział: Agata, polskie wydanie książki Chrześcijanin a dieta nie jest dokładnie przetłumaczone. Nie posługuj się tymi fragmentami, bo wprowadzasz ludzi w błąd. Wiecie, ja od tamtego czasu mam angielskie tłumaczenie książki Chrześcijanin a dieta i sprawdzam pewne fragmenty. I między innymi ten fragment, który teraz przeczytałam, sprawdziłam i w oryginale brzmi on tak samo. I nie tylko w jednym miejscu. A mówi on o tym, że jeżeli poddamy nasze apetyty Bogu, nauczymy się kontrolować nasze apetyty, panować nad pożądliwościami ciała, to będziemy w stanie pokonać każdy grzech w naszym życiu. Czy wy widzicie, do czego prowadzi nas Bóg? Do czego wykorzystuje poselstwo zdrowia? Poselstwo zdrowia ma nam umożliwić odbicie w naszym życiu charakteru Chrystusa. Zwycięzcy. Kto zwycięży tak jak ja, pozwolę mu zasiąść ze mną na moim tronie.
Amen.
Kto prosi Boga o pomoc w kontrolowaniu apetytu, to wie, jakie to jest cudowne odczucie, kiedy przychodzi zwycięstwo. Jest to możliwe, doświadczyłam tego. Upadam. Często upadam. Ale doświadczyłam tego. Wiem, co to znaczy mieć zwycięstwo nad apetytem. Jest to możliwe. Zwycięstwo nad apetytem nie uprawnia nas do nieba. Nie przez to, że zwyciężamy nad apetytem, będziemy zbawieni. Ale okazując posłuszeństwo Bogu, szukając Go, mając Ducha Świętego w sobie, okazujemy lojalność wobec Boga. Dlatego nie powinniśmy bać się postu. Natomiast powinniśmy się bać naszych niepohamowanych apetytów. Bać się naszego swobodnego podejścia do tematu reformy zdrowia. Powinniśmy bać się zwracania uwagi tym, którzy mówią o ważności poselstwa. Prawda. Ja dzisiaj twierdzę, że sama na przestrzeni ostatnich 25 lat nieraz źle przedstawiałam poselstwo zdrowia, ale przedstawiałam tak, jak rozumiałam. Dziś wierzę, że rozumiem go pełniej. Rozumiem tą duchową podstawę, mam tą religijną motywację do tego. Dieta nie służy tylko temu, żebyśmy byli zdrowsi. Ona służy oczyszczeniu Kościoła, oczyszczeniu nas. Dzisiaj nieraz spotykam się z tym, że ktoś chce sprawić mi ból i mówi: a, ty nie jesz mięsa, bo ty chcesz się zbawić przez niejedzenie mięsa. Wiecie, takim ludziom można po stokroć tłumaczyć, że to, że nie jem mięsa, nie ma nic wspólnego z tym, że przez to chcę, żeby Jezus mnie przyjął i zbawił. Nie powinniśmy się bać postu. Powinniśmy się bać naszych niepohamowanych apetytów i naszego samounicestwienia z powodu braku samodyscypliny. Nie ma potrzeby, myślę, by opowiadać tutaj ostatnie 10 slajdów. Nie ma potrzeby, myślę, by opowiadać tutaj historię z pierwszego rozdziału Daniela, bo znamy ją. Ale wspomnę, że pokazuje ona, że celem stosowania diety wegetariańskiej i bezalkoholowej jest osiągnięcie maksymalnego potencjału intelektualnego. Czy widzicie tutaj związek z tym, o czym mówiłam do tej pory? Czy my potrzebujemy mieć najjaśniejszy umysł? Także życie Jana Chrzciciela daje nam bardzo ważną lekcję. Jan nie pił wina, nie jadł mięsa, a odżywiał się bardzo prostym pokarmem. Miodem i dziko rosnącymi korzeniami i owocami. Tak pewne starożytne źródła chyba tłumaczą ten zwrot, który tam jest użyty, szarańcza. Po co narodził się Jan? Po co narodził się Jan? By przygotować tamtejszy świat na pierwsze przyjście Jezusa. Aby pomóc Janowi należycie wypełnić tę misję, Bóg wskazał mu na odpowiednią dietę. Drodzy, podobno misję jak Jan Chrzciciel 2000 lat temu, to w czasie końca kto ma do wykonania? My, lud Boży, ci, którzy nazywają się ludem Bożym. My mamy podobne zadanie. Przygotować świat na wydarzenie o wiele większe. Drugie przyjście Jezusa. Dlatego, aby ostatki mogły wypełnić tę misję, Bóg wskazał ostatkom, jak powinni żyć, co jeść i pić. Wskazał, aby ich dieta była prosta, aby nie pili wina, nie jedli mięsa. Wskazał im dietę roślinną. Stąd też wypływa ta potrzeba zreformowania naszego sposobu odżywiania się. Dużo dziś mówiliśmy o diecie. Chcę jednak na koniec jeszcze raz przypomnieć w kilku słowach to, o czym mówiłam wcześniej, że dieta jest dla życia, a nie życie dla diety. Że dieta to nie religia. I dieta nie jest zasługą, przez którą moglibyśmy być zbawieni. Jeszcze raz chciałabym przestrzec przed zbytnim radykalizmem, przed perfekcjonizmem w stosowaniu diety. Chciałabym was ostrzec przed składaniem deklaracji, że nigdy nie weźmiecie do waszych ust tego, co pochodzi ze świata zwierzęcego. Na tę chwilę jesteśmy zbyt słabi. Poza tym, teraz powiem, że to myśl, ale jeszcze każdy, kto rozpocznie to stosowanie zasad reformy zdrowia, to musi nauczyć się, jak tę dietę właściwie prowadzić, jak ją zbilansować, aby nie była uboga, nie była skrajna, aby zaspokajała zapotrzebowanie organizmu na wszystkie składniki. I już od razu powiem, że ci, którzy nie spożywają mięsa, powinni suplementować witaminę B12. W tym czasie potrzebujemy tej witaminy B12. I nie traktujcie tego jako suplement i coś niepotrzebnego, coś, co obciąży nasz organizm. Ale dziękujcie Bogu, że Bóg kilkadziesiąt lat temu dał mądrość pewnym ludziom, żeby stworzyć taką formę witaminy B12, która dzisiaj w pełni umożliwia nam prowadzenie diety roślinnej. Gdybyśmy jej nie prowadzili, gdybyśmy prowadzili dietę roślinną, a nie suplementowali witaminy B12, moglibyśmy się nabawić problemu. Ale dzisiaj w pełni możemy suplementować tę, możemy odżywiać się dietą roślinną z dodatkiem tej jednej witaminy i powinno być wszystko w porządku. Źle prowadzona reforma zdrowia jest antyreformą. Mogłabym tutaj dodać też, że źle głoszone poselstwo zdrowia nie jest Bożym poselstwem. Mówimy dzisiaj wiele o starotestamentalnej świątyni, mówiliśmy wiele o świątyni niebiańskiej, ale my też jesteśmy świątynią. Jesteśmy świątynią i to co dzisiaj wam tak chciałam przedstawić, to że my, tak samo jak świątynia starotestamentalna, tak samo jak świątynia w niebie obecnie, tak samo my potrzebujemy tego oczyszczenia. Oczyszczenie świątyni w niebie ma miejsce w tym samym czasie, kiedy tu na ziemi ma nastąpić oczyszczenie ludu Bożego. 2 Koryntian 6, bo my jesteśmy świątynią Boga żywego. Według tego, co mówi Bóg, zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Przeto wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan, i nie tykajcie tego, co nieczyste. A ja was przyjmę i będę wam ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Pierwszy Koryntian, trzeci rozdział. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś niszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. W nim zespolona cała budowla rośnie na świętą Panu świątynię. W nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. Świątynia naszej duszy, tak jak ta niebiańska, potrzebuje oczyszczenia. Drodzy, znaki na niebie i na ziemi wskazują nam, że Pan Jezus wkrótce przyjdzie. Te znaki się wypełniają. Jezus wkrótce powróci. On chce przyjść po tych, którzy współpracują z Nim w dziele, jakie On wykonuje dzisiaj w świątyni w niebie. On chce przyjść po tych, którzy współpracują z Nim poprzez korzenie własnych serc, trwanie w modlitwie i odwrócenie się od grzechu. Kontrola apetytu jest częścią tego ukorzenia przed Bogiem. Jest narzędziem do uczynienia chrześcijan ludźmi, którzy będą zwyciężać nad każdym grzechem i objawią światu charakter Chrystusa. Bóg będzie miał lud, bo zawsze pragną mieć taki lud. Będzie miał lud, który zademonstruje przed całym wszechświatem, że prawo Boże, które On dał, człowiek mający Chrystusa w sobie może zachowywać. Bóg chce przywrócić nam utraconą świętość. To podsumujmy jakoś to wszystko. Poselstwo o potrzebie reformy zdrowia nie zostało dane tylko w celu zachowania zdrowia. Ma ono związek z sądem i oczyszczeniem świątyni w niebie i odwołuje się do oczyszczenia świątyni na ziemi, ludu Bożego. Ma związek z poselstwem trójanielskim, który wzywa do oddania Bogu czci, gdy okazujemy Bogu posłuszeństwo, także w kwestii zasad zdrowia. To wtedy oddajemy Mu cześć. Każdy, kto pragnie przynieść Bogu chwałę, każdy, kto pragnie oddać Mu pokłon, każdy, kto pragnie oddać pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i źródła wód, jest wezwany do tego, aby przyjąć te zasady. Zatem celem wprowadzenia reformy zdrowia jest uszlachetnić, oczyścić, nauczyć się wypierania siebie, samowyrzeczenia, samokontroli, umierania dla własnego ja. Reforma zdrowia ma pomóc odbić w człowieku obraz Boży. Ma nauczyć nas, jak naszym życiem oddawać chwałę Bogu. To Jezus jest autorem i dokończycielem naszej wiary. Gdy wybierzemy drogę poddania się Jemu, posłuszeństwa Jego woli, to Jego dziełem w nas będzie odrodzenie i świętość. Szukajmy woli Bożej. Moim pragnieniem jest, abym ja i wy, cały lud Boży, przyjął te zasady i żył zgodnie z tymi zasadami, a także abyśmy mogli, znając te sprawy, oddziaływać na innych i zachęcać ich do przyjęcia tych zasad. Abyśmy umieli pokazać im tą religijną motywację, która przemawia na rzecz przyjęcia tych zasad, o których mówiłam. Modlę się, aby nasze życie było prawdziwe, pobożne. Prawdziwie pobożne. Abyśmy odziedziczyli to, co mówi obietnica. Abyśmy nie byli jak głupie panny, które wychodzą z Biblią na spotkanie Jezusa. A Jezus mówi, nie znam was. Chciałam powiedzieć, że jeżeli dzisiaj czyjeś serce na tej sali zostało poruszone, jeżeli Duch Święty zwrócił tam na pewne rzeczy uwagę, jeżeli chcielibyście prosić o pomoc w tym, żeby te zasady stały się naszymi zasadami, żeby żyć zgodnie z tym, to chciałam prosić te osoby, abyście wyszli tutaj do przodu. Chcę zaapelować do was, abyśmy spróbowali podjąć to ryzyko pójścia za Bogiem, a wierzę, że odbierzemy błogosławieństwo. A tymczasem tym, którzy nie wyjdą, i wam wszystkim dziękuję za uwagę. Chcę powiedzieć, że podczas tego wystąpienia wykorzystałam pewne slajdy, które są własnością korespondencyjnej Szkoły Lepszego Życia. Dobry Boże, przychodzę do Ciebie w pokorze mojego serca. Ty wiesz, jak źle się czuję. Ty wiesz, że czuję się niegodna przekazywać to, co dzisiaj mówiłam. Ale czuję się odpowiedzialna, bo wierzę, że Ty chciałeś się dzisiaj tu posłużyć, że Ty chciałeś moim braciom i siostrom dać zrozumienie tych kwestii. Wybacz nam, Panie, wszystkie nasze błędy, braki, wszystkie nasze zaniedbania. Wybacz to, że może nieraz walczyliśmy przeciwko Twoim zasadom, przeciwko ludziom, które te zasady głosili. Naucz nas, jak żyć zgodnie z Twoją wolą. Naucz nas, jak żyć zgodnie z tym poselstwem. Naucz nas, jak je głosić. Proszę Cię, niech Twój Święty Duch wykona dzieło odnowy w nas. Niech Twój Święty Duch pomoże panować nam nad naszymi myślami, nad naszym językiem, ale też nad naszymi apetytami, nad naszymi pożądliwościami. Panie, w Tobie jest siła do mówienia nie dla rzeczy złych i do mówienia tak dla rzeczy dobrych. Naucz nas, czym jest taka prawdziwa wstrzemięźliwość. Naucz nas chodzić Twoimi drogami i pomóż wytrwać w każdej dobrej decyzji, którą podejmujemy. Uwielbiamy Cię, Boże, i dziękujemy za ten cudowny plan, jaki dla nas masz, za te wszystkie cudowne proroctwa, za to, że to wszystko jest takie jasne, takie klarowne. Za przykład Jana Chrzciciela, Daniela. Za przykład Jezusa. Dziękuję Ci, Panie, za naszego Zbawiciela. Boże, wiem, że widzisz nas, każdego z osobna, i Ty wiesz, co każdy ma w sercu. Ty wiesz, Panie, że tak często trudno być Ci wiernym w tych zasadach, ponieważ niejednokroć mamy rodziny, które są podzielone, gdy chodzi o ten światopogląd zdrowotny. Ale pomóż nam, żeby dieta nas nigdy nie dzieliła. Pomóż, żeby dieta nie podzieliła nas, ale żebyśmy mieli w pokorze obcować z Tobą i naszym życiem dawać przykład. Namaść nasze usta, kiedy komukolwiek będziemy chcieli przekazać to, co dzisiaj tutaj było. Proszę Cię, Ojcze, błogosław każdego siostrę, każdego brata. Proszę Cię, żeby oni zabrali stąd te słowa i zawieźli tam, gdzie wiedzą, jest potrzeba. Ale jeszcze raz proszę, namaść ich, aby oni wiedzieli, jak to przedstawić. Abyśmy, Panie, zawsze to pamiętali, że nie dzięki temu, że nie jemy mięsa, będziemy zbawieni. Że nie dzięki posłuszeństwu, bo posłuszeństwo jest owocem. Proszę Cię o łaskę Twoją dla nas i o przygotowanie nas na nadchodzące wydarzenia. Ty obiecałeś, że nas nauczysz, że nas będziesz prowadził. Przyjmij te nasze serce, które dziś Tobie oddajemy i wołamy, pomóż nam, Panie, objawić Twój charakter i daj, abyśmy byli tym ludem, przez którego przyjdzie poznanie prawdy o Tobie dla całego świata. Chwała Ci za Twoje wybranie nas. Chwała Ci za przywilej praw dla Ciebie. I jeszcze raz za światło, które dajesz tym, którzy Ciebie szukają. Bądź uwielbiony, Boże. W imieniu Jezusa Chrystusa, Pana naszego, wołam do Ciebie, czekając, że we właściwym czasie przyjdziesz i zabierzesz nas do siebie.